023 rozmnożenie chleba. 18 czerwca 2022. Po wczorajszym omówieniu 8 rozdziału Ewangelii przypisanej Łukaszowi omówię dziś rozdział 9. Znacznie trudniejszy do wyjaśnienia. Słowa o rękach przykładanych do pługa znajdują się na samym końcu tego rozdziału. Mam tutaj opisać wiele wcześniejszych zagadek ujętych w tym rozdziale. Im głębiej w las, tym więcej drzew, a wciąż jeszcze nie ukończyłem wstępu do kroniki świata. Robię co mogę. Wiem, że mądrej głowie dość posłowie, ale łatwiej człowiekowi przyjąć nową wiedzę, niż pogodzić się z tym, że żył w nieświadomości i błędzie. Zostaliśmy oszukani przez teologów. Kiedyś im wierzyłem. Teraz odkręcić wszystko będzie tytaniczną pracą, lecz ufam, że czytelnicy łatwo poznają zasady i sami, po pewnym czasie, będą przenikać banały pisane dla nich na wiarę. Nie twierdzę, że wszystko jest zmyślone. W jakim celu do tego dojdziemy? W każdym razie trzeba umieć czytać ze zrozumieniem i oddzielać ziarno od plew. Nieznane są okoliczności tworzenia tekstów, ani posiadana wiedza i przesłanki moralne autorów. Jak przeczytamy w kronice za pewien czas, diabeł w masce, pod rajskim drzewem, nazwijmy tego gada, Bafometem, przyobiecał pierworodnemu już 1000 lat przed pierwszym wcieleniem duchów w ludzi na ziemi. Przyobiecał pierworodnemu dla ziemi, ale ostatniemu z miliona pierworodnych par synów i córek. Pierworodnemu numer milion, synowi boskiej pary, jak zwykle, odpowiedzialnemu za zbawienie swojej planety. Bo wszystkie pierworodne dzieci z miliona pierworodnych par bliźniąt były do tego przeznaczone. Ostatniemu, pierworodnemu, duchowemu synowi boskich rodziców zapowiedział, że zrobi z niego w literaturze religijnej i na ołtarzach świątyń pomocniczego dobrego Boga, cudotwórcę i magika. Nazwie go swoim synem, by pomógł mu zbierać najwyższe, przeznaczone na handel ludzkie uczucia religijne w postaci luszu. Już on natchnie pisarzy tak, aby prześcigali się w wymyślaniu cudów i przypisywali mu cechy boskie. Jeżeli jednak nie będzie chciał z nim współpracować w żniwach luszu, to po wieczne czasy będzie wisiał na krzyżu nie jako jego, Boga syn, ale jako skazany potępieniec, wzbudzający nieszacunek, a co najwyżej litość. Globalni terroryści od zawsze przejmują z rąk ludu władzę nad światem, decydując kto, jak i po co ma żyć. Emanuel przybity do krzyża jest uwięziony, a w literaturze zmarły, pochowany, bezsilny i nieobecny. Przegrał. Każde dziecko to wie. Brak tu ciągu dalszego. Został zabity. Ktoś go widział, ale odleciał do nieba. Podkreślenie. Przejdźmy do Ewangelii według ŚW. Łukasza rozdział 9, pamiętając, aby czytać też między wierszami. Pierwsze wysłanie apostołów. Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy. Nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. A oto, jak jest napisane MT 10, imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Podkreślenie. Już w pierwszych słowach profesor Sfarok, którego to tytułu wszystkie Ewangelie mu odmawiają, jest narzucany jako Bóg Wszechmocny, hebrajski, mający moc wydawać rozkazy wszystkim złym duchom. Sypie cudami z rękawa i daje im prawo i władzę do leczenia chorób. W tak prosty sposób ewangeliści kreują człowieka na Boga, a jego apostołów na cudotwórców. Dalsza część fragmentu jest autentyczna, ale tylko do momentu wzmianki o Judaszu. Ten rzekomo powiesił się, bowiem znikli obaj jednocześnie. Hebrajczycy, tworząc historię na sprzedaż dla uwiedzenia świata i własnego wywyższenia, zamykali teksty. Udają przed światem naród wybrany przez Boga w masce, który wszystko wie, a jak nie wie, to zmyśli. Podkreślenie. Niepokój Heroda Antypasa. O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał również tetrarcha Herod i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych, inni, że Eliasz się zjawił, jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków z martwych wstał. Lecz Herod mówił: Jana ja ściąć kazałem. Któż więc jest ten, o którym takie rzeczy słyszy? I chciał go zobaczyć. Podkreślenie. Herod Antypas był synem Heroda Wielkiego. Dobrze znał charaktery swoich ziomków i wiedział, że naród ma to w charakterze, że mąci prawdą lub po prostu łże jak pies. Że jak się nie pomyli, to prawdy nie powie. Podkreślenie. Powrót apostołów. Gdy apostołowie wrócili, opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali. Wtedy wziął ich z sobą i udał się osobno w okolice miasta, zwanego Betsaidą. Lecz tłumy dowiedziały się o tym i poszły za nim. On je przyjął i mówił im o Królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Budowanie innym narracji o boskości. Wszystko odtwarzane z zakamarków pamięci, bez potwierdzenia. Chwilowe uzdrowienie jest często spotykane i rozumiane jako skutek chwilowej euforii. Kiedy głuchy krzyknie ja słyszę, fama poleci w świat i dotrze do miliona ciekawych tego ludzi, a pisarze zanotują. Znamy takie stany, kiedy mija nam ból zęba. Kiedy przychodzimy do stomatologa, to ból często zanika. Prawdziwe uzdrowienie jako cud wymagałoby potwierdzenia po pewnym czasie, a nie krzyku: coś widzę. Podkreślenie. Pierwsze rozmnożenie chleba. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do niego 12, mówiąc: odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. Lecz on rzekł do nich: wydajcie im jeść. Oni odpowiedzieli: mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby. Chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Było bowiem około 5000 mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po 50. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A on wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy. I zebrano jeszcze 12 koszów łomków, które im zostały. Cud sponsorowany. Nierzeczywisty. Z gruntu jest to fikcja literacka. Autorzy, wiedząc, że kłamią, nie podają żadnych szczegółów. Książki jednak nie dopytamy o szczegóły, bo zaraz po kilku pytaniach byłoby jasne to, że taki cud ostatecznie przekona naiwnych, że Judajczyk Jesza był Bogiem i na tym oprzeć całą religię. Prawda jest taka, że na dłuższą wyprawę nikt bez prowiantu się nie wybiera, ale jako cud jest odnotowane. Jeśli Bóg stworzyłby dzieło rąk ludzkich bez użycia rąk ludzkich, to faktycznie byłby to niezaprzeczalny cud. Cóż to jednak jest za trudność upiec chleb? Dlaczego jednak hebrajski Bóg miałby się ograniczać? Mógłby stworzyć nowe ubranie takie jak nosili uczniowie i uczennice, dla wszystkich tam zgromadzonych. Ironizuje, gdyż ten cud z chlebem to blaga na poziomie Judei. Żydzi nie są głupi, a jednak zdecydowali się wcisnąć chrześcijanom ciemnotę. Tak jak w poniższym fragmencie opowiadania o Zuzannie, należałoby zapytać o szczegóły. Jaki to był chleb? Pieczony w piecu, czy w ogniu z czeluści? Świeży czy czerstwy? I tak dalej. Przypomnijmy sobie Stary Testament, a w nim Księgę Daniela D.13, opowiadanie o Zuzannie. Dwaj starcy pożądali Zuzanny, a gdy odmówiła, zaczęli ją szantażować oskarżeniem o cudzołóstwo. Sprawa oparła się o sąd i Zuzanna na podstawie ich oświadczenia została bez śledztwa skazana na karę śmierci. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg Świętego Ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: jestem czysty od jej krwi. Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś? On zaś powstawszy wśród nich powiedział: czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili. Cały lud powrócił śpiesznie. Starsi zaś powiedzieli: usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa, mądrości. Daniel powiedział do nich: oddzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a osądzę ich. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego. Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: pod lentyszkiem. Daniel odrzekł: dobrze. Skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje. Odesławszy go, rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą? On zaś powiedział: pod dębem. Wtedy Daniel powiedział do niego: dobrze. Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić. Podkreślenie. Po 50 latach jest tylko teza, którą musieli obronić, jak studenci pracę magisterską, aby udowodnić niezbicie i ponad wszelką wątpliwość, że chleb nie był pieczony, więc Jesza jest Bogiem. Podkreślenie. Wyznanie Piotra. Gdy raz modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. Podkreślenie. Hebrajski byt, którego imię najczęściej wymieniają świadkowie, a którego z obrzydzenia nie wymienię, nie był dobrym duchem, posłanym przez absolutną boską parę, a wcieleniem szatana i synonimem zła. Nie jest i nigdy nie był jak wszystkie duchowe dzieci Boże, dzieckiem zrodzonym z miłości absolutnej boskiej pary, lecz zwyrodnialcem, pomiotem zła, który chciał mieć świat ludzi, być Bogiem, by rządzić. Tak łatwo było wymyślać Hebrajczykom szalone śmiertelne historie o człowieku szafującym boską mocą i przypasowywać je do swojej chorej koncepcji Boga, z szowinistycznym pogardzaniem swoimi niewiastami. Jednak wszystko do czasu, bo przychodzi prawda. Obala infantylne wierzenia i religie, które są użyciem siły w rękach władzy, kłamstw i niewinnych śmierci, zostały jako opium dla ludu rozpowszechnione na ziemi. A miało być tak pięknie. Jeszcze za życia ludzi współczesnych Chrystusowi miało zacząć przychodzić Królestwo Niebieskie, Ojczyzny miłości bliźniego. Nie stało się jednak tak, jak przepowiadał Chrystus. Dlaczego? Kto temu zawinił? Dlaczego historia, religia, ani Kościół nic o tym nie mówi? Kto więc? Kto zawinił dramatycznemu opóźnieniu zbawienia dusz? Dlaczego tak mało wiadomo o płodności duchowej? Niestety zawiódł rodziców, duch pierworodny. Ostatni z pierworodnych duchów wcielonych. Chrystus. Popełnił jedną jedyną, ale za to fatalną pomyłkę. Kiedy powrócił do nieba, od razu się zorientował, że coś poszło nie tak. Mleko się wylało. Wybrał, na głowę swojego kościoła, człowieka bez pojęcia duchowego. Szatan zasadzał się na Jezusa wiele razy, a raz go skutecznie trafił. Kiedy? Wtedy, kiedy Chrystus zapytał apostołów, za kogo uważają go ludzie? Szatan, ustami Piotra, odpowiedział: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wówczas Jezus się rozczulił. Odetchnął. Znalazł dla Judei swego kontynuatora. Odpuścił i utracił czujność. Pomyślał, że Bóg absolutny, duchowa matka i ojciec, wiedząc wszystko lepiej, zaakceptowali Piotra na głowę duchowego kościoła, poszukującego prawdy o płodniej miłości ponad własne życie, owocującej boskiej parze, wnuczętami, osiągnięciem celu zbawienia, zrealizowaniem boskiej inwestycji w duchowe dzieci. Jesza dał się podejść. Po ludzku przeoczył podstęp. Teraz jest już bezradny. Przybity mentalnie do krzyża i skompromitowany, nie jest w swoich świątyniach, lecz w świątyniach swojego śmiertelnego wroga, któremu chodziło o lusz. Profesor Jeszua nie wyczuł odoru siarki dymiącej z uszu Piotra. Nie dostrzegł żaru piekła w oczach apostoła. Odpowiedział Piotrowi: Tu es Petrus, Szymonie synu Jony, ty jesteś skała, tobie dam klucze królestwa. Przyjął myśl, na którą czekał, że boski ojciec z matką natchnęli Piotrowi serce tą celującą odpowiedzią. Niestety i to zaplanował szatan, zwodziciel, ojciec kłamstwa, a to pozwoliło kościołowi Piotra zwieść cały świat. Nie ku duchowej miłości, lecz ku diabelskiemu zdobywaniu władzy i gromadzeniu wszelkiej materii. Namaszczeni na przewodników, na opokę duchowego kościoła Chrystusa, mieli zostać zgodnie z intencją nieba, apostoł Jan i Maria Magdalena. Niestety ale, ta fatalna pomyłka przesądziła już losy świata na 2000 lat. Emanuel nie powróci, dopóki jest przybity na milion gwoździ w każdym waszym kościele. Cóż mogę tu jeszcze dodać? Może tylko przypomnę, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha i wyciąga wnioski. Podkreślenie. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. I dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tutaj podobnie ewangelista dopisał z głowy, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wszystko w tym celu, aby zamknąć tę Ewangelię w logicznych ramach. Jesza jeszcze nie przekazał ani połowy tego, co miał Judzie do przekazania. Kiedy sprawy przyjęły zły obrót i zaczął być ścigany, to pouczył swoją matkę i brzemienną Marię Magdalenę, że wyjedzie stąd czym prędzej. Zaplanował, co mają robić po jego wyjeździe, aby się móc z nim spotkać i opuścił nieprzyjazną ziemię. Strząsnął pył z nóg, na świadectwo przeciwko nim. Podkreślenie. Warunki naśladowania Jezusa. Potem mówił do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów. Zaprawdę, powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże. To mówił nie tylko do wszystkich, ale też do konkretnych dwóch Maryi, przewidując opuszczenie Judei. Może gdyby wcześniej nie postawił na apostoła Piotra, to Izrael byłby dzisiaj inny. A jaki jest, każdy widzi. Wolę do czasu nie wypowiadać się tutaj, na temat plemienia, które nie zasługuje na ani jedno dobre słowo. Podkreślenie. Przemienienie Jezusa. W jakieś 8 dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich, zlękli się, gdy tamci weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli. Podkreślenie. To scena z głowy ewangelistów. Natarczywe wiązanie Emanuela z ich Bogiem i religijnymi postaciami. Oczywiście to wierutna bzdura. Gdyby Ewangelie podlegały autoryzacji, zapewne żadnej by nie podpisał. Celem Emanuela było dotarcie do nich z wiadomością, że wciąż wierzą w zmarłego antyboga, w satrapę.